Cześć, witajcie wszyscy. Justyna Chmiel, pani Dula. Bardzo się cieszę, że mogę z wami ponownie się spotkać w rozmowach dulowych i że mam dzisiaj wyjątkowego gościa, w ogóle fantastyczną Weronikę Prus da Cruz z mojej Trzy Kostki Czekolady. Słuchajcie, Weronika jest niesamowita, bo ona jest w ogóle świeżo po porodzie. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda, w ogóle jak tryska taką energią kobiecą. Jest to niesamowite. Weronika, dzisiaj porozmawiamy sobie w ogóle, jak nie zwariować w rodzinie 3+. Was jest trochę więcej niż 3+, prawda?
Nas jest siedmioro, dzieci jest pięcioro, ale ja nie wiem, czy ja mam odpowiedź na pytanie, jak nie zwariować, bo wcale nie wiem, czy nam to się udaje, nie? Czy kiedykolwiek nam się uda. Więc no, nie wiem, może wspólnymi siłami uzbieramy jakieś te
Prawda.
informacje, jak to zrobić.
Tak. Twoje najmłodsze dziecko teraz ma 3 tygodnie, prawda? Jaką masz różnicę
Dzisiaj.
między dziećmi? Dzisiaj, tak?
Dzisiaj kończy 3 tygodnie. No teraz najstarszy jest Gabryś i my, ponieważ ja mam obsesję na punkcie w ogóle numerologii, cyfer i tak dalej. No to wszystkie dzieci mają różnicę jakby 2 lata bez 2 miesięcy. No a Gilbert jest pomiędzy najmłodszym Gilusiem a drugą w kolejce, to jest rok. To jest dokładnie rok. Nie, więc jakby to ogarnianie roczniaka i niemowlaka to jest jakaś masakra. Ale cała reszta to jest naprawdę do ogarnięcia, nie?
Wiesz co, moja siostra w pewnym momencie, moja siostra, którą serdecznie pozdrawiam, zresztą też ją znasz, ona teraz czeka na swoje czwarte dziecko i mi się wydaje, że z ilością pojawiania się kolejnych dzieci, to jej jest w ogóle łatwiej. Wiesz, że ona jakoś, nie wiem. Tak, że ona jakoś, wiesz co, ogarnęła, o co chodzi w tym temacie macierzyństwa, ogarnęła taki temat chyba, wiesz, odpuszczania trochę i wiesz, właśnie zauważam, że z momentem kolejnego pojawiania się, wiesz, dziecka, a nawet to, kiedy był taki moment, kiedy ja moją Asię jeszcze tam, wiesz, woziłam, czyli ona miała, wiesz, czwórkę dzieci, dwójkę mniej więcej w tym samym wieku i ona, wiesz, super ich tam ustawiała, nie? Nauczyła na przykład moją córkę jeść zupkę ciepłą, nie? Że w domu to i wszyscy tam dmuchają i w ogóle, a ona, wiesz, jak pamiętam, jak była taka malutka, przyszła do domu i jej zupę tam zaczyna dmuchać, a ona mówi: nie chuchaj, siama, i wiesz, i sa ja nie? I wiesz, i sama tutaj potrafiła, więc ja byłam zdziwiona, że po jakiejś jednej wizycie moja siostra ją tu jakoś tak, wiesz, nie? Nie jakąś tam tresurą, tylko po prostu, wiesz, zupkę się je, dmucha się, jak się oparzysz. Wiadomo, że to nie był jakiś wrzątek, nie? Ale na tyle jakoś taką miała większą siłę niż takiego, wiesz, chuchania nad maluchem. Co myślisz o tym?
Znaczy, ja ostatnio strofowałam Czarneckiego, bo czekolada ma coś takiego, że nasz bliski znajomy ma bliźniaki, nie? Jakby to jest świeżo upieczony tata i on mówi, że jest niewyspany i tak dalej, a Czarnecki po prostu z niego mówi, o Jezu, dwójka dzieci, a ty chodzisz niewyspany, nie? Tylko jakby zapomina buł, jak cielęciem był, nie? Bo jak my mieliśmy Gabrysia, który był jedynakiem i dla nas jakby obsługa noworodka była czymś absolutnie nowym i nikt nam tego wcześniej nie tłumaczył, to my chodziliśmy po prostu jak zombie. Na zmianę spaliśmy, a ktoś się opiekował dziećmi. Moi rodzice przyjeżdżali do nas, robili nam zakupy. Ja chyba brałam prysznic dopiero jak po prostu jakby z włosów już mogłam sobie wyciskać olej, nie? I miałam taką paranoję na przykład, że spisywałam sobie, z której piersi karmiłam, kiedy dziecko się obudziło i tak dalej, i tak dalej. Jakby całe życie kręciło się wokół noworodka. Później przy dwójce dzieci, to jakby musieliśmy się nauczyć obsługi dwójki jednocześnie, to też było trudne. Więc my też chodziliśmy jakby po prostu jak zombiaki i w momencie, jak pojawił się Gucio, to chyba dopiero trochę odpuściliśmy, nie? W sensie, bo ja jeszcze byłam taka przeżywająca, nie? O Jezu, moje dziecko płacze, nie? Dlaczego ono płacze? Jest nieszczęśliwe, a dzieci po prostu w lasach tropikalnych w ogóle nie płaczą, nie? Poza jakieś tam cierpy było na takiej wiosce, nie? Na ten. I stwierdziłam i w pewnym momencie, jak już jest po trzecim, to moim zdaniem już jest z górki, bo raz jesteś bardziej świadomym rodzicem i już odpuszczasz naprawdę, już nieważne, z której piersi karmiłaś i czy ono spało 20 minut czy 28, naprawdę,
Ważne,
to nie
że
ma
nakarmione, nie?
Tak. No i później się liczą inne rzeczy, a też się dostosowujesz do tego, że już raczej nie masz wolnego czasu to raz, że kawa zimna też całkiem jest niezła. I jakby w momencie, teraz jakbyś mi zabrała dzieci, to stwierdzasz, że masz kupę wolnego czasu. I co ja do tej pory robiłam, nie? Z tą ilością wolnego czasu. Nie pamiętam, jak to było, kiedy my z Czarneckim byliśmy, że tak powiem, tylko we dwójkę. No nie wiem, co my robiliśmy, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie? Także mówię, wydaje mi się, ja nie chcę promować wielodzietności w żaden sposób, bo to jakby to jest każdego indywidualna decyzja i czy ktoś tego chce, czy tego nie chce, ale jeśli ktoś na przykład się zastanawia, czy to jest dużo ciężej, nie, jest łatwiej. Tym bardziej, że my mamy o tyle fajnie, że jest, u nas jest niewielka różnica wieku między dzieciakami, oni się fantastycznie dogadują, wspólnie się bawią, więc naprawdę na co dzień mamy dużo mniej roboty niż ktoś ma na przykład z jedynakiem. A ja ten tu mam ciśnienie, parcie na szkło, nie?
Cześć! Happy birthday!
Tak, a, dziękuję!
Ty zawsze musisz się pojawić, nie? Po prostu na...
Ja, ale słuchaj, teamem jesteście, nie? W końcu jest sprawcą tej twojej dużej rodziny, jakby nie było, tak?
No, nie da się ukryć.
Więc wiesz, jakby bez tej drugiej połówki ani rusz, tak?
Ja się śmieję, że to jest coś, co umie robić dobrze, nie? Ładne dzieci. Koniec. I na tym się jego jakby lista pozytywów kończy.
Wiesz co, mój z kolei robi klony swoje, nie? Więc jak idziemy, to jestem taka, wiesz, adoptowana wśród nich, nie? Może trochę średnia córka trochę jest do mnie podobna, ale syn i córka najmłodsza to po prostu, wiesz, no, atak klonów, nie? Mojego męża. Wszyscy mówią, o matko, czy, no nie, faktycznie czysty tata, nie? A powiedz mi, czy wy zawsze chcieliście mieć taką gromadkę dzieci?
Oj, to jest ciężkie pytanie, wiesz co, bo ja zawsze chciałam mieć 3 synów, i to było takie marzenie, ale niekoniecznie widziałam obok siebie mężczyznę i męża, więc nie wiedziałam, jakby do tych 3 synów dążyć, ale to było takie marzenie z tego względu, że mój bliski przyjaciel z liceum właśnie był jednym z 3 braci, to była fantastyczna rodzina i oni się bardzo wspierali, mi się po prostu podobały ich relacje, więc się śmieję teraz, że jakby dziewczynki u nas są wypadkiem przy pracy, ale docelowo mam 3 synów elegancko, nie? Natomiast gdybyś mi powiedziała ze 2 bądź 3 lata temu, że będę miała 5 dzieci, to bym się w czoło popukała, nie? Ja mówię, czy ty po prostu masz za mało jakby roboty, masz za dużo wolnego czasu, ale to jakby przyszło, że tak powiem, chronologicznie, nie? To nie jest tak, że my zdecydowaliśmy się na to z dnia na dzień, tylko w momencie, kiedy dorastało to ta najmłodsza pociecha, stwierdziliśmy, że a nóż, a łyżka, fajnie by było jakby przedłużyć ten stan, nie? Ale absolutnie tego nie planowaliśmy. Ja jestem jedynaczką bardzo nieszczęśliwą, z tego względu, że ja zawsze chciałam mieć brata i siostrę i teraz sobie to rekompensuję. Ale w momencie, kiedy był Gucio i była nas 5, mieliśmy 3 dzieci, mi już 2 już starczy. Więc 4 była nieplanowana i to wtedy ja byłam i chodziłam strasznie wściekła i zła na czekoladę, że bo on bardzo chciał tej 4 ciąży, ja umówmy się, nie byłam na to przygotowana. Myśleliśmy, że może faktycznie kiedyś, jak dzieci już pójdą do przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. I to wynikało z takiej dużej zmiany, no bo my musieliśmy kupić nowy samochód i musieliśmy się do tego bardzo przygotowywać, nie? No ale w momencie, jak przyszła pandemia i oni wszyscy siedzieli jakby we 4 na kanapie i oglądali jakąś tam bajkę, mówię, Czarnecki, zobacz, to mi jeszcze jedno by się zmieściło, nie? I to było takie, jak nie teraz, to nigdy, nie? Tak, nie mam innego. To nie było planowane, naprawdę. Ja nigdy nie pomyślałam sobie, że mogłabym mieć 5 dzieci, które wydaje mi się, że no, po prostu musiał być jakby chory na umyśle, nie? Że chciałby na przykład mieć jeszcze jedno, nie? No ale.
Wiesz, mój mąż zawsze chciał mieć dużą gromadę dzieci, więc takim, wiesz, takim ruskim targiem, czy tam, nie wiem, jakimś targiem mamy 3 i to jest, wiesz, jego satysfakcjonuje imię, nie? Chociaż on jeszcze, wiesz, jeszcze tam trochę marudzi, ale mój mężu już fabrykę chyba zamknęliśmy, przynajmniej ja.
Ale to jest tak, że jakby lubisz się z kimś porównywać i ja nie znam nikogo, kto miałby więcej niż 3 dzieci, ani wśród naszych znajomych, ani takich, wiesz, ktoś, kto mogłabym pogadać i ewentualnie, a jak to jest u ciebie, no nie znam nikogo, nie, więc dla mnie po prostu już 4 była jakby ekstremum, nie, jak komuś mówiłam, że mam 4 dzieci, to już Jezu, naprawdę? No a teraz ta 5 to już w ogóle, nie, to patologia pełną gębą.
No, wiem, to na pewno na, wiesz, na 500+ lecicie, nie?
Tak, tym bardziej, że teraz to łatwo policzyć po prostu, ile jakby wielodzietni dostają, nie, więc kiedyś na przykład na rodziny wielodzietne patrzyło się raczej z takim, no może nie z zachwytem, ale raczej z życzliwością i z takim nieukrywanym podziwem, natomiast teraz to po prostu się kalkuluje, ile dostają co miesiąc i gdybym miała taki wybór, to ja bym wcale nie chciała tych pieniędzy, tylko na przykład wolałabym mieć, nie wiem, pieluchy taniej, nie, albo nie wiem,
kupować...
Tak, przedszkola bezpłatne, bądź kupować, nie wiem, robić zakupy spożywcze z cenami z 2015 roku, nie? Gdybym miała taki wybór, nie? Wydaje mi się, że wychodziłoby na to samo, nie? No to, natomiast no, wydaje mi się, że jakby to jest jakby coś cały czas nowego i budzącego emocje, więc ja rozumiem frustrację ludzi bezdzietnych, którzy myślą, że na przykład my coś dostajemy, a oni nie, bo im i to jest zabierane. Będąc rodziną 3+, generalnie ma się dużo ułatwień, tak? Bo mamy tą kartę z tą zniżkową, rozliczamy korzystnie podatki, bo mamy ulgi dla dzieci, ale płacimy podatki, żeby nie było, nie? No i mamy zniżki w przedszkolach, czy na przykład na salach zabaw i tak dalej, no ale generalnie no jakby to też się wiąże jakby z dużymi większymi korzystami. Gdybyśmy na przykład my chcieli wszyscy iść razem do zoo, no to jest, tutaj jest kwota mniej więcej 400-500 zł, nie?
No tak, za jeden dzień, dokładnie. No wiesz, tego się nie liczy. Ale wy przecież jesteście właściwie aktywni zawodowo, tak? Bo ty, Weronika, to nie jest tak, że ty tutaj zajmujesz się na co dzień tylko domem i dziećmi, ale też oprócz tego, bo to piszesz zawsze, że to uwielbiasz i widać, że się świetnie w tym odnajdujesz, ale oprócz tego przecież prowadzisz jakieś takie swoje życie zawodowe, tak? Jak udaje ci się to godzić?
Wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest to, że my jesteśmy we dwójkę, bo generalnie często mężczyzna tylko i wyłącznie pomaga, natomiast u nas jakby ten podział obowiązków jest taki pół na pół, naprawdę. Jakby wydaje mi się, że na przykład żoną więcej robi w domu niż ja. I generalnie to daje nam taką swobodę, bo my też nie wariujemy, tak? On ma swoje treningi, on ma jakby tą sferę, że tak powiem, sportową, a ja się mogę realizować czasami też prowadząc jakby ludzi personalnie, jeśli chodzi o treningi, ale głównie żywieniowo. Więc my mamy jakby dobrze dopięty kalendarz i wydaje mi się, że gdybyśmy któryś z nas pracował w biurze, miał taką pracę codziennie od 8 do 16, to byłoby ciężko to wszystko pogodzić, nie? I jeszcze równie jakby z czasem dla dzieci, takim quality time, nie? Takim dobrze jakościowo. Ale w momencie, gdy mamy wolne zawody i kiedy sobie sami jakby dopracowujemy kalendarz, to nie jest naprawdę problem, nie? Tym bardziej, że on jest takim zaangażowanym ojcem. Ja na przykład jak mam takie dni wścieklizny i mówię, Jezu, wyjdźcie wszyscy, po prostu nie chcę nikogo widzieć, to nie ma tematu, nie? Oni znikają na cały dzień, no teraz w pandemii to jest trudniej, nie? No, ja muszę zniknąć generalnie, ale nie ma takiego problemu. Jak ja na przykład mówię, że muszę się wyspać i mnie nie ma, nie wiem, mnie nie ma kilka godzin albo zamykam się i kąpię się 3 godziny, też nie ma problemu, nie? My po prostu jakby szanujemy ten czas, że jesteśmy ludźmi i możemy po prostu mieć dosyć, albo może nam się cierpliwość kończyć, nie? To często też jest takie na przykład, że ja zareaguję zbyt intensywnie, nie wiem, na kogoś krzyknę, huknę i tak dalej, to on mnie odsyła i wójt sobie na pięterko poddychaj, nie? Na tam. Więc ale to jest takie, mamy dużo zrozumienia wobec siebie.
Ale to jest fajnie, bo nie zapominasz też o sobie, ja pracując z młodymi mamami, wiesz, głównie to są tam pierwsze czy drugie dzieci, często one właśnie są takie, wiesz, jakby zapominają o sobie, tak jakby to życie, tak jak powiedziałaś na początku, miało się kręcić wokół noworodka i tylko właśnie nad tym noworodkiem tak fuchamy i w ogóle, wiesz, żeby miało ciepło, żeby było super ubrane, żeby w ogóle nic mu tam, wiesz, gwiazdkę z nieba byśmy mu przychylili, a same właśnie, a tłuste włosy, a nie, no nie mogę 5 minut pod prysznicem postać, bo przecież moje dziecko tam, nie wiem, płacze pod tym i na pewno teraz, wiesz, beze mnie to ani rusz, nie? Czyli my same sobie często, wiesz, tak nie pozwalamy na tą przestrzeń, że, wiesz, wokół siebie, żeby też zatroszczyć się o siebie, nie?
My się wydaje, że w ogóle my lubimy być idealne albo chcemy być idealne i chcemy się z czymś spełniać, ale jakby na przykład chcę być idealną mamą, nie? I jakby dążę do wszystkiego i jakby nic innego nie ma znaczenia, ale to są takie podstawy, nie? Bo ja na przykład jak rozmawiam z kobietami po porodzie akurat teraz mam tak, nie? To dla mnie zadziwiające jest to, że dbamy o to, żeby dziecko było na czas nakarmione, przewinięte i tak dalej, ale ja nie pamiętam, kiedy zjadłam ostatni posiłek. Nie, albo nie pamiętam, kiedy w ogóle, nie wiem, zrelaksowałam się przez chwilę moment, nie? No ale jeśli mamy kogoś do pomocy, typu mąż, albo dorosłe dziecko, no to dlaczego tej pomocy nie przyjąć, nie? No i umówmy się, jeśli na przykład ja nie będę jadła odpowiednio, no to też nie będę jakby młodego karmiła piersią odpowiednio, nie? No to jest jakby to jest proste, nie? Jak się nie wyśpię, no to będę cały czas po prostu będę marudna i będę, nie wiem, i będę miała mniejszą pokładę cierpliwości niż gdybym faktycznie się wyspała i tak dalej, więc ja bardzo egoistycznie podchodzę do macierzyństwa i stawiam się na równi, że tak powiem, nie z potrzebami moich dzieci. Nie, jeśli na przykład też mam taki wpierw, nie chcę z nikim rozmawiać, tak, albo na przykład nie chcę mi się robić zadania domowego, nie chcę mi się poprawiać, nie mam do tego prawo, więc jak na przykład, nie wiem, dzieciaki mówią, Jezu, mogłoby się z nami pobawić, klocki rozłożyliśmy, ja mówię, nie mam ochoty bawić się z wami klockami, kropka. Masz brata, siostry i tak dalej, idźcie się bawić, nie?
No to was tyle mam, że się bawcie razem, prawda?
Tak, no.
A słuchaj, jeszcze zapytam tak trochę o ciążę, bo ty lubisz być w ciąży w sumie, nie?
O jeny, strasznie.
Tak, to w ogóle tak jak różnie kobiety się czują i każda ciąża była taka, że ty tak właśnie się świetnie czułaś i że uważasz właśnie ten stan za taki naprawdę błogosławiony.
Znaczy ja strasznie lubię, jak zmienia się moje ciało, nie? Mi to generalnie przysporza ogromny frajdy, że ja generalnie nie, no jestem taką dresiarą, nie lubię chodzić, nie wiem, lubię chodzić w spodniach, i no, ponieważ jakby ze względu jakby na zawód, no to jakby non stop jakby z żoną chodzimy w sportowych ciuchach, a w momencie, kiedy ja jestem w ciąży, to czuję się taka mega kobieca, chodzę w obcisłych sukienkach, lubię mieć taki ten wystający brzuch i to jest jedna rzecz. Później jakby trochę ze względu jakby na to, w jakiej rodzinie żyję, to rzadko jestem w centrum zainteresowania, nie? Głównie to są dzieciaki czarnecki. I wtedy, ale jak jestem w ciąży, to wszyscy o mnie dbają, wszyscy mnie karmią, wszyscy mnie czuje i w ogóle wszystko jest o mnie i na mnie, dotykają mi brzucha. Ja w ogóle nawet jak obcy się pytają, to ja bardzo lubię, nie? Mówię, tu teraz kopię, pan sobie dotknie, nie? Więc ja nie mam takiej, nie mam swojej przestrzeni, że tak powiem, ale ja to lubię. Ja się kiedyś śmiałam, że gdyby jakby bycie surogatką w Polsce było legalne, bo komuś chętnie urodziła dziecko, naprawdę, nie? Więc ja lubię ten stan i lubię też ten stan, kiedy na przykład już urodziłam dziecko i teraz i wracam, że tak powiem, do formy. Ja lubię jakby to zmieniające się ciało mnie fascynuje. Generalnie jakby, nie wiem, wszystko lubię, nawet poród lubię. Jakby no, nie ma, no, nie ma czegoś takiego, co by mi nie odpowiadało, co było jakby niekomfortowe, nie? No, tam. Każda ciąża jest inna, to prawda, natomiast jakby pierwsza mnie zaskoczyła, bo nie wiedziałam, na co się przygotować i wisiała nade mną trauma porodu cały czas, nie? Tak od momentu, kiedy się dowiedziałam, skąd się biorą dzieci i od pierwszej lekcji biologii w liceum, to ja obsesyjnie myślałam o tym, jak straszny i bolesny i tragiczny będzie poród i traumatyczny, no dopóki się nie wydarzył, nie? A później stwierdziłam, kurde, o tyle, po prostu tyle lat jakby, nie wiem, histerii, jakby o to było tyle krzyku, naprawdę, no. Tak. Więc ja chętnie o tych porodach opowiadam, bo wiem, że po prostu kobiety się boją albo mają traumatyczne wspomnienie jakby ze wcześniejszego, natomiast no, wydaje mi się, że wszystko jest w głowie.
Też karmione są takimi opowieściami, nie? Że my tak, nie wiem, czy to jest takie polskie, ale mam taką tendencję, że jak powiesz, że wiesz, ja się skaleczyłem w palec, to ktoś zaraz powie, w palec, ja to wiesz, pół ręki tam oglądałem.
A mojemu szwagrowi to rękę oderwało, nie to?
Tak, tak, wiesz, 5 kilometrów żołnierza przez las niósł, nie? Jakieś teraz historie. I z porodami mam wrażenie, że jest tak samo, że jak zaczynamy mówić, to ty miałaś poród, ja to miała, wiesz, takie nie tymi, wiesz, dobrymi opowieściami, tylko tymi złymi. Czasami one są w ogóle, wiesz, takie, my często też nie pamiętamy do końca, nie? Co, jak to było, nie? Szczęście czy nieszczęście, ale widzę, że jak się tak racjonalnie potem rozłoży ten poród, to się okazuje, że tyle dobrych rzeczy można z tego porodu, wiesz, wyjąć, nie? O których kobieta nawet sama nie pomyślała i wiesz, jak tak gdzieś tam rozmawiamy, to później słyszę, ty, ja miałam całkiem fajny poród, nie? A wydawało mi się, że w ogóle to było coś nie tak, nie? Że może nie byłam gotowa na to, tak? Może nie tak sobie to wyobrażałam, tak? Bo gdzieś tam słyszałam, wiesz, różne opowieści. I rozumiem, że ty tak samo miałaś. Ale a czy jest jakiś taki poród, który bardzo szczególnie pamiętasz? Oprócz tego świeżego, bo on na pewno jest taki chyba najżywszy w pamięci.
Znaczy wszystkie były wyjątkowe. I ja dopiero od niedawna dowiedziałam się w ogóle, czym jest błękitny poród, bo nie wiedziałam w ogóle o takim sformułowaniu, że coś takiego istnieje. Ale zagłębiając się trochę w terminologię, to stwierdziłam, że wszystkie moje jakby porody były błękitne i były takie, jakby mogłyby być takie wymarzone. Tylko jakby moje nastawienie jakby z biegiem czasu się zmieniało, nie? Ten pierwszy poród byłam chodzącą kubką przerażenia i karmiłam swoją chorą wyobraźnię takimi produkcjami typu krwawe porody, ciąża z zaskoczenia. I kogokolwiek by mnie zapytała z kobiet, które spotkałam już, które miały dzieci, to wszystkie mówią, o Jezu, poród, Jezu, kochany, to w ogóle, to przygotuj się na najgorsze, nie? Ja się faktycznie na najgorsze przygotowywałam. I ja byłam, ja mówię, no dobra, ale skoro jakby no, kobiety rodzą od zera dziejów, no to no, no przeżyje, no coś, no trudno, będzie boleć. No. Ja z takim nastawieniem po prostu szłam, że nie wiedziałam, co się będzie działo i byłam naprawdę, histeryzowałam ze wszystkim. No, i później dziwiło mnie to, że w szpitalu śmiertelnie się nudzę, nie? Bo my przejechaliśmy wcześniej rano, tam nie wiem, szósta rano, jakby nic się nie działo, jakby teraz z perspektywy czasu powinnam siedzieć w domu w ogóle i czekać jakby na pierwsze objawy, a ja miałam datę na 5, chciałam urodzić 5, więc dzisiaj jest 5, jadę, nie? I tak i pojechałam i po prostu zostaliśmy przyjęci, bo chyba nie mieli nic innego do roboty, no i siedziałam, nudziłam się, dostałam oksytocynę, ja mówię, jest, po prostu gdybym wiedziała, że tak będzie wyglądało, to po prostu nie wiem, wzięłabym książki, nie wiem, laptopa, nie wiem, cokolwiek, nie? Tak, Czarnecki przespał pierwszy poród, nie? Bo po prostu my tam tak długo siedzieliśmy. I w momencie, kiedy zaczął się jakby te skurcze, jakby podali mi dzie- i ja pamiętam, że usłyszałam taką, że położna mi mówiła, że jak mnie zacznie boleć, albo że będzie jakby dyskomfort, to oni podadzą znieczulenie. Ja mówię, super, super, dobra. To ja poczekam do takiego momentu, kiedy już faktycznie będę mogła wytrzymać, żeby ono mnie trzymało jak najdłużej, nie? No rozumiesz mój proces myślenia. Ja mówię, pani co? To ja chyba już teraz poproszę, bo znaczy... Tak wydaje mi się, że się zaczyna. Mówi, nie, nie, teraz to już my rodzimy, to jest kwestia, nie wiem, minut do kilku minut i już pani ma dziecko, teraz już nie podają znieczulenia, nie? I ja byłam tak, tak, i w momencie, kiedy już miałam dziecko, ja mówię, ty, naprawdę, oto tyle krzyku, ja byłam tak rozczarowana, znaczy jakby swoją postawą, nie? Ja mówię, to ja się tyle stresowałam, to ja byłam na...
I... Po co, nie?
Tak, i w ogóle... Wiesz, jakby to były też emocje, więc, ale jakby z tym, jakby idąc na ten drugi poród, wiedziałam, czego się spodziewać, więc jakby było zupełnie inaczej, nie? Też było super. Pierwsze też było super, jakby gdyby odjąć moje przerażenie, taką histerię, nie? No i wszystko. I, ale chyba taki, ja rodziłam dwa razy w Bizielu i trzykrotnie w dwójce. I każdy z tych porodów był super, ale jakby nie ze względu na mnie, albo na moje podejście, albo na to, że się przygotowywałam, tutaj, tylko po prostu ze względu jakby na ekipę medyczną, której ja ufałam w 100% i z którym jakby uczciwie rozmawiałam, czego się boję, albo co bym chciała. I te wszystkie prośby były respektowane, tak? I ja wiem, że na przykład, że to był numer poród pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, ale jakby dla tych ludzi to był poród tysięczny albo, nie wiem, dziesięcio, liczony w setkach, więc no ja ufam, że idę do specjalistów, nie mam czego się bawić, czego się obawiać, nie?
Dokładnie.
Więc, no,
też
więc...
Żeby na tej sali porodowej takim teamem zostać, nie? Że wiesz, że położnym chodzi o to, czy lekarzom, żeby moje dziecko urodziło się w dobrej kondycji, żebym ja też była w dobrej kondycji, więc po prostu współpracujmy, tak? Dużo więcej na tym zyskamy, niż jakimś taką postawą zupełnie, nie wiem, mega roszczeniową, tak?
Tak, tak, znaczy to mnie zaskoczyło na przykład, że ja akurat pamiętam taką sytuację, bo była przy mnie prowadzona rozmowa jednej z dziewczyn, wydaje mi się, że tak rodziłam czwórkę, która właśnie przedstawiała swój plan porodu, ale to nie było na takiej zasadzie luźnej rozmowy, tylko jakby ona miała wypunktowane i jakby rozmowa, którą toczyła jakby z położną, no...
To była lista żony.
Nie była... Tak, nie była na takich pokojowych jakby relacjach, nie? I też jakby zrozumiałam, że jakby w szpitalu pracują ludzie, którzy też mogą być zmęczeni, mogą mieć gorszy dzień i oni tłumaczą coś po raz setny, tysięczny i tak dalej, nie? Więc jakby też mają ograniczone podkłady cierpliwości, więc jakby bądźmy jakby w pełni zrozumienia, nie? Po prostu.
Są takie procedury, których my może nie do końca będąc z zewnątrz rozumiemy, tak? A które w jakiś tam sposób, no wiecie, to nie jest nigdy idealna rzeczywistość, no ale jakaś jest, w czymś tam trzeba się poruszać, tak? Zawsze uważam, że taka spokojna rozmowa i wytłumaczenie komuś, nie wiem, właśnie powiedzenie, czy boję się, czy nie rozumiem tego, może mi pani to wytłumaczyć, będzie zdecydowanie, wiesz, no lepszą formą, tak, porozmawiania.
Ja nie przestanę wychwalać jakby pod niebiosa szpitala Biziela z tego względu, że zatrudnili cudowną położną i my mieliśmy o tyle wyjątkowy poród, z tego względu, że ona była jedna, tak, my o to poprosiliśmy, bo jakby Biziel ma to do siebie, że ma te sale, te porodowe, według mnie są takie bardzo intymne, my trafiliśmy takie, gdzie było przygaszone światło, gdzie mogliśmy puścić swoją muzykę i to było dosłownie tak, jak ja sobie wymarzyłam i Kasia, bo przyszliśmy już na ty w pewnym momencie i ona miała tak w sumie bardzo dużo szacunku, dużo jakby spokoju, ale też mówiła jakby, cały czas mówiła mi, zaufaj mi, a ja mówiłam, ja ci ufam, nie ma najlepszej, wiesz, to co ty powiesz, to ja to będę robić, proste, bo w pewnym momencie, jak już miałam te skurcze party, to nie do końca to było jakby, byłam w takiej pełni świadoma, ja byłam jakby skupiona na zadaniu, ale nie potrafiłam jakby się skupić jakby i odczytać swoje ciało, czy to już, czy jeszcze nie, czy nie mam pojęcia, jak to robić, i ona mówiła, tylko mnie posłuchaj, ja ci powiem kiedy, i naprawdę w momencie, kiedy ja wstałam z łóżka, bo musiałam poczekać do daty, którą chciałam, bo przyjechaliśmy już przed północą, ja mówię, urodzę po północy, choćby nie wiem, co się stało, po prostu nie wyjdzie ten dzieciak ze mną przed północą. I w momencie, kiedy ja wstałam i stwierdziłam, dobra, to rodzimy teraz, no to minęło zaledwie tam 20 parę minut, nie? Kiedy faktycznie młody pojawił się na świecie. I ja byłam sama zaskoczona, że to było tak szybko i praktycznie jakby, no nie powiem bezboleśnie, bo nie pamiętam, nie? No, to było ale to było tak szybko i tak ekspresowo. No oczywiście Czarnecki tam znowu tam na grymasiu w ogóle. Ja to muszę powiedzieć. pierwszy raz czekolada brał udział, tak pomagał w porodzie, nie? Bo zwykle tylko siedział, być ewentualnie był widzem. Ja go wykopywałam za każdym razem, bo mnie denerwował po prostu. Denerwował, jak mnie dotykał, denerwowało mnie, jak coś do mnie gadał, no i rozpraszał mnie, w ogóle irytował mnie, więc wywalałam go za drzwi w tym kulminacyjnym momencie. A teraz bardzo mi pomógł z tego względu, że miałam takie bóle krzyżowe i jakby nauczony przez położną rozmasowywał mi to, więc bardzo mi to jakby pomagał, to raz, a dwa, no był pierwszy raz przy samym akcie porodu, nie? Tego ja się bałam, bo ja mówię, Jezu kochany, a jak on będzie o tym pamiętał i w ogóle już później mnie nie tknie nawet paluchem, nie? Ale... No i słuchaj, ja rodziłam pierwszy raz jakby nie wertykalnie, tylko jakby w takiej pozycji kuczno-klęczącej, nie? Na ten. Bo Kasia mi powiedziała, że no jakby lepiej grawitacyjnie i tak dalej. Ja nigdy jakby nie wiedziałam. I pierwszy raz mi pękły wody, nie? Poszły mi wody. Nigdy jakby nie pamiętam takiego, żeby coś się to stało. Wiesz, i ta woda, chlus, śrub. A Czarnecki zaczął po prostu histerycznie płakać. Nie tak, że tak mu łza poleciała ze wzruszenia i tak dalej. To naprawdę tak pociągające nosem, ze smarkiem, ze wszystkim tak na ten. Ja nie wiedziałam, o co chodzi. Wszyscy myśleli, że on się po prostu wzruszył, tak, że to już, że na ten. A on po prostu myślał, że dziecko wypadło i się rozprasło na podłodze, nie? I on mówił, znaczy mówił mi to już jakby po samym, po jakby parę dni później, nie? Bo ja w ogóle nie pamiętam tego, nie? On już sobie chwycił tylko stołek, nie? Tylko i tak się bujał w przód i mówił, Boże, zabiło mi syna, zabiło mi syna. No, ale to była kwestia, przy następnym skurczu już praktycznie młody był na zewnątrz, więc jak usłyszał jakby płacz dziecka, to dopiero jakby on mówi, dobra, pospadali go z tej podłogi, żyje.
Złapali jednak, tak?
Nie, no. Ja się nie wiem z tym człowiekiem, naprawdę nie. To...
A słuchaj, bo wiesz co, bo z tego co opowiadasz, tak sobie też poczytuję twojego bloga, nie, którego naprawdę uwielbiam i sobie znając ciebie, to powiesz, jak się ciebie nie zna, to można pomyśleć, że a tam zmyśla, nie? W sensie, że te historie, które tam...
O, ja bym chciała, naprawdę.
Właśnie, to tam sobie trochę naciąga, ale to ubarwia na przykład, ale rzeczywiście jest, rzeczywistość naprawdę taka jest. Słuchajcie, czytacie bloga, tutaj moje trzy kostki czekolady, no to... A będziesz zmieniała tą nazwę, czy zostaniesz przy trzech
kostkach? Ja nie wiem, właśnie mam taki sentyment, nie, bo stwierdziłam, no, ewentualnie może usunę te trzy i zostaną kostki, nie mam pojęcia, ale to jest takie, no my przeszliśmy pewną drogę, no jakby widać, że my nie planowaliśmy naprawdę tylu dzieci być tak dużą rodziną, nie, miała być nas no maksymalnie, że tak powiem, piątka, tak było, no ale wyszło inaczej. Ja bym naprawdę chciała obarwiać tę historię, nie? No, ale to jest jakby tak opisane jeden do jeden, nic nie koloryzuje i naprawdę te wszystkie rzeczy się dzieją. Ja czasami nawet ludzie się mnie o to pytają, czy naprawdę tak się wydarzyło. Ja to dokumentuję filmikami albo zdjęciami, tak? To nie jest nic naciągane, naprawdę. To nie wynika z tego, że my jesteśmy jakieś, nie wiem, super specyficzni, bądź nie wiem, bo ja mam poczucie humoru, to naprawdę się wydarza, ale też jakby my tworzymy taki miks. Ja się śmieję, że...
Pióro, wiesz, że potrafisz to opisać, bo niektórzy mają takie różne sytuacje, tak, ale nie potrafią tego tak fajnie opisać jak ty, że teraz wiesz, jesteśmy w dobie, że my nie czytamy za długo, nie, a twoje posty się w ogóle czyta od początku do końca, jeszcze się je potem cytuje. Jeśli ktoś tutaj z was zna bloga Weroniki, to na pewno się ze mną zgodzi, że po prostu potem się jeszcze cała rodzina z tego śmieje i odnajduje, wiesz, pewne elementy, że a, faktycznie tutaj tak to, no u nas też tak podobnie gdzieś tam było, nie?
Ale to jest fajne, bo ja nawet jakby w najskrytszych marzeniach nie podejrzewałam, że w ogóle ktokolwiek będzie się dzielił tymi historiami, bo to zupełnie zdarzyło się, nie wiem, ja pisałam ileś lat temu takie krótkie, nie wiem, opisy na Facebooku i w pewnym momencie zobaczyłam, że one jakby wychodzą poza, ludzie to udostępniali jakby poza jakby listę moich znajomych. I parokrotnie ludzie mi zwracali uwagę, że ja powinnam jakby pisać bloga, ale ja się bałam takiego udostępniania wizerunku, bałam się, jak ludzie zareagują, nie wiem, na mieszaną rodzinę, na czarnoskórego mężczyznę, tak, no różnie, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że się jakby nie przejmuję tym i pamiętam pierwszy raz, kiedy udostępniłam nasze zdjęcie wspólne, nie pamiętam, czy to było jakby mojej żoną, czy dzieci, nie pamiętam, i jakby i posypały się takie prywatne wiadomości, że może lepiej nie, bo Anusz, a łyżka, ale no, ja chcę być w tym jak najbardziej wiarygodna i też miałam taką trochę misję, że też dużo jakby kobiet, które mają jakby obcokrajowców za partnerów, też jakby się nie pytają, jak jest w Polsce, ja mówię, no normalnie, no jak ma być, nie, może zdarzają się jakieś incydenty, jakby takie pojedyncze, no na szczęście nie nam, tak, ale podejrzewam, że mogą się zdarzyć, ale tak jak wszędzie indziej,
a
nie?
Wiedzą, jak twój mąż wygląda, wiesz, i czym się zajmuje.
Tak, ale może, ale jakby nam się nie zdarzyło nigdy, żebyśmy byli dyskryminowani za to, że po prostu, że on ma inny kolor skóry albo dzieci. To jakby ludzie dopiero mi uświadamiają, że może być taki problem. Ja pamiętam, jak dawałam pierwszy raz Gabrysia do przedszkola i wszystkie moje koleżanki się pytały, a ty się nie boisz go dawać do przedszkola? A ja w ogóle, a ja nie wiedziałam, a dlaczego miałabym się bać, że co? A mówię, no bo różnie mogą dzieci reagować i tak dalej. Jakby,
ale wiesz, to dalej, znaczy, że osoby, że osoby jakieś takie mamy wdrukowane różne rzeczy, nie? Prawda, że wiesz, że może to być problem, a dla nas często nie jest, nie? To tak jak ty mówisz w tej rodzinie, jak się z zewnątrz patrzy, mówi, o matko, tyle dzieci, jak oni sobie radzą, ale jak człowiek jest w tej sytuacji, to sobie radzi, prawda?
Tak, gdzieś, absolutnie. No, wydaje mi się, że w ogóle my mamy ludzie, ale też, ale chyba najbardziej to jednak kobiety, mają taki zmysł takiej adaptacji. No teraz najpierw pandemii widać, nie? Że po prostu jak nas zamknęli w czterech ścianach, no też sobie jakoś radzimy, tak? No jakby w jakiejkolwiek sytuacji by nas nie postawić, coś z tego dobrego wyniknie, nie? Jakoś po prostu, no takiej jakiej sytuacji jesteśmy, tak sobie po prostu radzimy, prosta. I wydaje mi się, żeby ktoś był rzucony, że tak powiem, na głęboką wodę, gdybyś na przykład, nie wiem, 7 lat temu, kiedy ja stałam się mamą, tak, w 2013 roku, dałabyś mi na raz piątkę dzieci, to ja bym chyba sobie w łeb strzeliła, bo nie wiedziałabym, jak to ogarnąć, nie? Ale jak to wychodzi, że tak powiem, po kolei, to nie ma najmniejszego problemu, nie? No, tak samo jak pomyślisz o sobie parę lat wcześniej, nie? No, to też byłaś zupełnie inna, też się zmieniłaś, nie? No,
tak.
Adaptujemy się bardzo szybko.
No dobra, no to tak jakbyś jednym zdaniem miała powiedzieć, jak nie zwariować, tak dla siebie, jako mama, jak udaje ci się nie zwariować przy właśnie takiej gromadce?
Wydaje mi się, że przede wszystkim to jest dystans, nie? Czy jakby dystansuje się do sytuacji, dystansuje się jakby do siebie samej, do moich oczekiwań, do oczekiwań ludzi, którzy na przykład nas odwiedzają. Znaczy, umówmy się, ja nie jestem perfekcyjną panią domu, to mogę pokazać na siebie, że piętrzą mi się po prostu na naczynia, nie wiem, mam niepościelone łóżko i tak dalej, więc ja już straciłam takie, że na przykład jak ktoś nas odwiedza, to musi być idealnie, musi być wysprzątane, nie? Jak ktoś nas odwiedza z białą rękawiczką, no to generalnie nie zapraszam, po prostu, nie? Do pewnych rzeczy po prostu przywykłam i jest jakby na porządku dziennym, nie tłumaczę się z niczego, staram się nie oceniać, tak, bo często jakby, nie wiem, słyszę ludzi komentujących, na przykład, nie wiem, w sklepie, jak ktoś wziął ze sobą dziecko i akurat, nie wiem, ona ma napad złości, tak, no to słyszę komentarze i ja mówię, nie oceń, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzyło wcześniej, w trakcie, jak to mama zareaguje, bo to najczęściej jakby jest z mamami. No i dwa, jakby nie musimy być idealni, po prostu, tak, jak każdy ma prawo do chwili oddechu, jeśli potrzebujemy tej pomocy, wystarczy zapytać, poprosić kogoś. Nie wiem, mi parokrotnie na przykład dzwoniły do mnie przyjaciółki z pytaniem, czy mogę się zająć ich dziećmi, potrzebują takiego czasu, naprawdę nie ma problemu, nie, tylko trzeba się jakby nauczyć o tą pomoc prosić, po prostu. Ja mam akurat taką, mamy taką fantastyczną sytuację, że mamy cudownych dziadków, moi rodzice mieszkają, że tak powiem, rzut kamieniem i oni są praktycznie na telefon, jak my powiemy, że nie wiem, że potrzebujemy pomocy, to jest kwestia, nie wiem, do godziny i oni są, nie, więc mamy o takie komfort, ale pewno nie każdy tak ma, nie?
Ale też ty świetnie właśnie, wiesz, jeszcze z tym czwartym swoim maluszkiem, pamiętam jak się spotkałyśmy chyba w jakiejś siłowni, to ty w ogóle, wiesz, ty go tutaj karmiłaś, tu coś gadałaś, tu załatwiałaś coś przez telefon, tu jeszcze wypiły, wiesz, porozmawialiśmy, jakby to dziecko było takie, wiesz, przy tobie, jakby zatroszczone, ale ono nie było takim głównym uczestnikiem wydarzeń, to co mówiłaś, że jest na początku, że my się tak bardzo nad tym dzieckiem skupiamy, nie? Że w momencie, wiesz, chyba pojawiania się tych dzieci, widzimy, że poza życiem dziecka jest jeszcze inny świat, tak?
Słuchaj, przy Gabrysiu, czyli przy dziecku numer jeden, to ja w ogóle z domu nie wychodziłam. Jakby ja miałam specjalny zeszyt, gdzie pisałam naprawdę, o której on je, o której się wypróżnia wszystko, jakby wszystko się kręciło wokół niego i na przykład jak koleżanka chciała do mnie wpaść i zobaczyć, bo była po prostu była na kilka godzin w mieście, bo była w ogóle z innej części Polski, ja mówię, nie, słuchaj, no teraz to nie, no bo jak, no on śpi, on ma drzemkę, no ja nie mogę, nie, no jestem matką, no w ogóle, jak sobie o tym teraz pomyślę z perspektywy czasu, no ja mówię, trzeba było się w głowę puknąć, nie, no bo to nie jest tak, że jakby teraz cała rodzina się dostosowuje do niemowlaka, no tylko jakby no on jest nowy, on musi się przyzwyczaić, nie? Więc ja się śmiałam w momencie, kiedy robiliśmy jakąś imprezę urodzinową dla dzieci i mieliśmy tutaj naprawdę chyba z 20 na chacie, a czwórka wtedy spała. Ona była malutka, spała w koszu Mojżesza i jakby dla niej cisza jest czymś jakby jest doznanie nieznane, gdzie ona nie ma pojęcia jakby po prostu, jak to być jakby w ciszy. Więc generalnie dzieci tak mają możliwości adaptacji się, nie? Jakby do sytuacji, więc jakby nasze życie się nie zmienia, bo, że mamy po prostu dodatkowe dziecko. Nie? No, mamy takie same obowiązki, to trochę więcej, nie? Więc jakby trzeba po prostu nauczyć jakby się wejść w ten rytm.
No tak, no wiesz, trochę się karmi piersią. Ile właściwie już lat karmisz piersią? Miałaś
już nie mam 7.
Od 7 lat już karmisz?
Tak, znaczy, ja ostatnio się też śmiałam, bo żonu ma takie teraz, nie wiem, bierze go na wspominki i udostępnia cały czas jakieś zdjęcia na Facebooku, takie tak. Wiesz, sprzed 5, z 3 lat i tak dalej. I na każdym zdjęciu, którym on udostępniał, to po prostu ja jestem w ciąży. I to jest taki jakby nieustanny stan od jakiegoś czasu. No ale no, tak u nas jest. A no, ja nieprzerwanie karmię 7 lat, no tam z krótkimi, że tak powiem, przerwami. Ale ja jestem leniuchem śmierdzącym, ja nie lubię karmić piersią, więc ja ściągam mleko, nie? Więc jakby ten czas, kiedy ja po prostu ściągam mleko laktatorem, to jest mój czas, kiedy ja sobie, nie wiem, mogę odpalić Netflixa, kiedy mogę wypić ciepłą kawę i kiedy mnie po prostu, ja teraz nie mogę, ściągam mleko, nie? Więc jestem bezbronny, nie? Na ten.
No. Czyli, ale wszystkie dzieci tak karmiłaś, właśnie ściągając mleczko, czy z piersi też, bo w piersi też podajesz, czy tylko odciągniętym?
Tak. No, nocami jeszcze jestem leniwa, więc po prostu karmię piersią, natomiast mi to bardzo ułatwia życie z tego względu, że ja sobie robię zapasy tego mleka i kiedy finalnie na przykład chcę wyjść, nie, to po prostu to mam pełną lodówkę i ktokolwiek może zostać z młodym, czy moi rodzice, czy żonu i to jest wygodne, bo też w pewnym momencie, jak ja przestałam karmić, to też na przykład te zapasy mleka pozwalają jakby przedłużyć to karmienie nawet o kilka miesięcy, nie? Bo ja jestem, że tak powiem, dojną krową i po prostu ściągam i ściągam, nie? Na ten. Ale to jest bardzo wygodne, nie? I tym bardziej ja też tak, ja mam chyba jakieś, nie wiem, jakieś podbudliwe, ale po prostu trudno mi usiedzieć w jednym miejscu, więc dla mnie jakby na przykład karmienie takie nieprzerwane przez 1,5 godziny, bo na przykład młody jak przysypia, ja go dobudzam i tak, nie wiem, na ten, to jest bym miała tak karmić cały czas tylko i wyłącznie piersią, to byłoby mi ciężko, bo bym nie usiedziała, nie? Bo ja muszę co chwilę coś robić. A ściąganie mleka jest dużo łatwiejsze, dużo szybsze w mojej ocenie, nie? Ale to niekoniecznie musi jego odpowiadać każdemu.
No wiadomo, co sytuacja to inaczej, bo wiesz, są mamy, dla których to jest udręką, nie? To ściąganie mleka, że one by wolały przystawić i wiesz, i w ten sposób nakarmić, nie? I dla nich w ogóle pożegnanie się z laktatorem to jest w ogóle, wiesz, super sprawa, nie? Że już nie chcą żadnego ściągania, że po prostu, że święto wręcz narodowe, nie? Więc, ale widzicie, nie, zobaczmy.
U nas laktator, co jest członkiem rodziny, ma imię i nazwisko, nazywa się Lion El Terramoto i wszyscy po prostu znają jego dźwięk, nie? Nawet wygraliśmy ostatnio kalambury z dziećkami i mieli rozpoznać i jakby rozpoznać jakby czym jesteśmy i tak dalej. No tak. To właśnie wszyscy nasi biorą laktarzy jest takie i mówię Terramoto, nie? No, więc tak, więc on jest członkiem rodziny, obchodzi swoje urodziny i jest tak z nami bardzo długo.
Ale od 7 lat jest z wami, czy zmieniałaś po drodze?
Nie, zmieniałam, nie, ale dźwięk jest ten sam.
No właśnie, one niewiele się różnią. Słuchajcie, no nie wiem, czy to pytanie, które zadałam, czyli jak nie zwariować w rodzinie, czy 3+, czy jakieś odpowiedzi tutaj dostaliście, ale zobaczcie, jak Weronika wygląda, uśmiechnięta, piękna, zadbana, tryskająca.
No bo dziecka nie mam w sobie, nie? Czarnecki siedzi. Tak. Wyglądałby inaczej.
Tak, ale wiesz, i też wygospodarowałaś sobie, pewnie gdyby to było pierwsze dziecko, to byś, kiedy byłaby drzemka, to pewnie byś powiedziała, nie, teraz nie możemy tej rozmowy przeprowadzić, bo tutaj...
No nie, to byśmy, gdyby miała pierwsze dziecko, to byśmy mogli się umówić, tak wiesz, w przyszłym roku, nie, na spotkanie.
Tak, albo nagrać ileś razy drzemkami, tak? Jakby się udało, a jeśli to jest kolejne, właśnie mówię, bardzo tutaj jest mi moja siostra bliska, i bo ona bardzo w podobnym wieku też ma dzieci, tak jak ty, i ja widzę, że im więcej tych dzieci, tym większy dystans, jakiś taki, nie wiem, właśnie może takie, taka akceptacja tej sytuacji, takiego wiesz, wrośnięcia w to, że wiesz, że każda, wiesz, kawa bez dzieci jest tak cenna, że tak jak kiedyś, wiesz, bałaby się zostawić maluchy, tak w zeszłym tygodniu po prostu przyjechała do mnie i siedziała, słuchaj, zdążyliśmy cały pokój mojej małej wysprzątać, a dla niej to była, wiesz, taka przyjemność oderwania od dzieci, ja się czułam w ogóle mała, bo ona to tak szybko robiła, że wiesz, że szok, nie? Ja muszę się zebrać do czegoś, a ona nie ma czasu, żeby się zbierać. Ona po prostu, jak jest ten czas, to robi tyle, no. Więc wiesz, nie ma czasu być perfekcyjną i się zastanawiać, czy jest perfekcyjna, nie? Więc może, wiesz, sekret w tym tkwi.
Tak, ale my też jakby dużo obowiązków jakby zrzucamy na dzieci, nie? W pewnym momencie, bo to jest tak, że nie wiem, kiedy była ich dwójka, ja interweniowałam za każdym razem, to oni się kłócili, nie? No ja mówię, brałam jedno na drugie, tłumaczyłam, co było nie tak i tak dalej, no wiesz, łączyłam, ich mieli taką koszulkę zgody, więc na przykład siedzieli w tej koszulce, to ze sobą nie porozmawiają. Ale jakby teraz, to póki mają ręce, nogi i głowę na miejscu, jakby nikt nie krwawi, to my w ogóle się nie wtrącamy jakby w ich kłótnie i w ich sprzeczki. Ja mówię, radźcie sobie sami, no to nie będzie tak, że za każdym razem po prostu ja będę interweniowała, jak oni się kłócą. I faktycznie, i to jest tak, że kiedy da się dzieciom takie pole do rozwiązywania własnych konfliktów i problemów, to one jakby dużo szybciej się uczą, nie? Na przykład oni mają fantastyczne relacje, ale tylko z tego, że jakby pewne rzeczy i pewne konflikty mają przepracowane, nie? I na przykład ja byłam... I dla mnie to było mega śmieszne, bo nie wiem, no wydaje mi się, jakby trzyletnie dziecko to w mojej ocenie to nie jest jakoś, no nie wiem, nie jest jakimś super pertraktorem albo nie wiem, jakby super ogarniętym człowiekiem jeszcze. Natomiast ostatnio Gucio się pokłócił z Gabrysiem, czyli kłótnia 7-latek versus 3-latek, tak? I Gucio był tutaj i on mówi, muszę sobie posiedzieć i sobie uspokoić i dać Gabrysiowi trochę czasu, a zaraz go przeproszę, nie? Bo on musi mieć trochę czasu dla siebie. I to było takie dla mnie takie dojrzałe, nie? Na zasadzie, że moje 3-letnie dziecko wie, kiedy odpuścić, nie?
Tak. Czasami bardziej dojrzałe niż nas dorosłych, nie? Którzy jakiś, wiesz, nie potrafią konfliktów rozwiązywać. Nie, no cudownie. Weronika, rozmawia się z tobą po prostu wspaniale. Myślę, że jeszcze nieraz cię tutaj zaproszę, ale czas nam się, wiesz, nieubłaganie kończy. Bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłaś tą przestrzeń. Wiesz, teraz jeszcze będziesz mogła po cichu, znając ciebie, udawać, że jeszcze rozmowa się toczy, żeby mieć przestrzeni dla siebie, że...
Ja powiedziałam czekoladzie, że to jest taki dwugodzinny streaming, nie? Więc jakby nie zdradź mnie, ja na 14 mam czas.
Absolutnie, tutaj jeśli nas tam gdzieś podglądasz, to my tu będziemy jeszcze w kuluarach rozmawiały sobie i zajmie to nam jeszcze 2 godziny, prawda? Także na spokojnie, ale oficjalnie bardzo ci dziękuję i wam również, że zechcieliście z nami być. Moim gościem była Weronika Prusta-Krus z Moje Trzy Kostki Czekolady. Dziękuję ci serdecznie. Czy twój mąż ma dzisiaj urodziny?
Tak, ma, jest.
Możesz pozdrowić życzenia jeszcze teraz.
No, biologicznie może nie jest najmłodszy, ale mentalnie cały czas jest jakby, nie wiem, 5-letnie dziecko, nie? Nie, bo on lubi być w centrum zainteresowania, no, życzenie już dostał, starczy.
Pomaga, no. Więc starczy.
Tak, w przyszłym roku to będzie huczna 40, nie, na razie 39, więc...
Ja, no, wiesz, 40 taka przereklamowana jest, życie się
zaczyna. Nie, no musi być przebierana, okrągłe to się przebiera, musi być przebierana impreza, ja kocham w ogóle przebierane imprezy.
Jakby ale słuchaj, zobacz, tak, on ma szczęście, nie, zobacz, pandemia się skończy, będzie mógł imprezę robić, nie?
Tak, wiesz, idealnie.
No, idealnie. Także Weronika nas potem wszystkich zaprosi tutaj na 40. Będzie, wiecie, niespodzianka party. Dobrze, dziękuję ci bardzo, trzymajcie się ciepło, pa!
Cześć!